Otwórzmy Księgę Ezechiela, rozdział 24. I tam pewne wyrażenie moją uwagę zwróciło, a potem się okazało, że nie tylko w Biblii, ale również i w czasopismach, w gazecie znalazłem podobne myśli i na podstawie tego wszystkiego, o czym rozmyślałem, chcę się dzisiaj z wami podzielić. Stronica 913, Księga Ezechiela, rozdział 24, od wiersza 6 do wiersza 8. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Biada miastu, które przelewa krew, kotłowi, w którym jest rdza i z którego jego rdzanie schodzi. Dobywa je z niego kawałek po kawałku, niech nie pada o to los, gdyż jest w nim krew przez nie przelana. Wytoczyło ją na nagiej skale, nie wylało jej na ziemię, nie przysypało jej prochem, aby wywołać mój gniew i wzbudzić chęć pomsty. Wytoczyło krew na nagiej skale i ta nie mogła być przykryta. Już przeszło 40 lat Biblię czytam i znam prawie że na pamięć wiele miejsc, podobnie jak i wy. I właśnie to wyrażenie krew na nagiej skale jakoś tak nigdy na mojej uwagi nie zwróciło. A tego właśnie poranka to mnie zastanowiło, sobie zakreśliłem i oczywiście zaraz wziąłem konkordancję biblijną, by się przyjrzeć tej sprawie. Też zajrzałem do komentarza, który w jednej z Biblii, Biblii Poznańskiej się znajduje, komentarz naukowy. I tam stwierdziłem, że jest to nawiązanie do pewnego przekonania. Przekonania, które było rozpowszechnione wśród tamtych ludów. Ludów starożytnego wschodu. Że krew rozlana woła o pomstę tak długo, aż nie będzie przykryta, przysypana ziemią. A więc krew rozlana niewinnie. Jakaś krzywda, gdy się pojawi, gdy ktoś zginie, to żeby ta krew nas nie oskarżała, to trzeba ją zasypać ziemią. A tu właśnie zarzut do tego miasta, to jest pewna przypowieść, pewna historia związana z pewnymi dziejami Izraela. Ja nie o tym chcę mówić, tylko właśnie jest nawiązanie, że to miasto było tak zapiekłe, tak zacięte w swojej złości, w swoim grzechu, że jest jak kocioł, którego rdzanie schodzi, mimo że się go podgrzewa i się rdze chce zdjąć, nie schodzi. Tak też i on tę krew na nagiej skale wytoczył, to miasto wytoczyło, czy ci ludzie wytoczyli, by wywołać Boży gniew, by Boga zdenerwować, by Bóg się musiał o to upomnieć. A więc jakaś zapiekłość jest ukryta i prorok teraz to wyraża i właśnie tym opisem krew na nagiej skale. Gdy spojrzałem właśnie do Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżesza, 4 rozdział, wiersz 10, to Bóg do Kaina powiedział, że krew jego brata woła z ziemi, że głos tej krwi z ziemi dochodzi i woła o pomstę. W Księdze Kapłańskiej, w trzeciej Księdze Mojżesza, rozdział 17, wiersz 13, jest polecenie, aby gdy się zwierzę zabije, to nie jest jakaś zemsta, tylko wiadomo, po co się zabija zwierzęta, by ten krew jednak od razu spuścić ze zwierzęcia i do dołu, do ziemi i przykryć, by nie była na wierzchu. Gdy się Hiob modli, 16 rozdział, 18 wiersz, to tak mówi: o ziemio, nie zakrywajże mojej krwi i niech nie ustanie moja skarga. Ponieważ on się skarżył cały czas i czuł się bardzo pokrzywdzony przez los, to chciał, żeby jego krew nie była przykryta, żeby cały czas wołała i się upominała o jego krzywdę. A więc nawiązuje do tego przekonania. Oraz w Księdze Izajasza 26-21 czytamy: bo to Pan wyjdzie ze swego miejsca, by ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną. I te właśnie cztery miejsca Bożego Słowa oraz piąte, które później podkreślę, to piąte właśnie spowodowało, że zacząłem inaczej myśleć, wywołało pewne myślenie w moim umyśle, w moim sercu, w moim wnętrzu, zacząłem też i przypominać sobie pewne wydarzenie z Księgi Samuela. 21 rozdział 2 Księgi Samuela i pierwsze 10 wersetów, kiedyś miałem specjalne kazanie na ten temat, jest tam opis pewnego wydarzenia z życia narodu izraelskiego i za czasów króla Dawida, gdy właśnie Dawid, a właściwie cały naród izraelski miał problem z tym związany. Pierwszy wiersz powiada, że popełniono pewne przestępstwo wobec Gibeonitów, że bardzo niewłaściwie z nimi postąpiono. I Bóg się upominał właśnie o tę nieprawość, ten przelew krwi. Gdy zawarto przymierze z Gibeonitami, a potem je zerwano i zaczęto ich zabijać. I wtedy właśnie król zapytał się Gibeonitów, Dawid się pyta, co ma uczynić, aby was przejednać? Czym was przejednać, abyście nas pobłogosławili? A oni mówią tak bardzo ładnie, bardzo etycznie, by się wydawało, nie zależy nam, aby kogoś o śmierć przyprawić Izraelu. Nie chodzi nam o srebro, ani o złoto. A więc właściwie to nam nie zależy. Ale potem na końcu mówią, synów tego męża, który nas wytracił, synów Saula, poprzedniego króla, wydaj nam 7 mężów, a my wbijemy ich na pal. W Gibeonie, na Górze Pańskiej. I właśnie gdy kiedyś sobie to rozważałem, pomyślałem, no niby im nie zależy, niby są wielkoduszni, ale jednak jakaś zadra jest w sercu. Coś siedzi i żąda zemsty. Gdy później przez przypadek stwierdziłem, że jest ciekawy artykuł, za chwilę o nim opowiem, a potem jeszcze znalazłem, gdy wracając z Jaworzna w lokalnej prasie, który wykupiłem sobie do pociągu, też właśnie na temat przebaczenia artykuł, to tam właśnie było powiedziane, że pewien profesor, który się zajął tą sprawą, człowiek świecki, zaczął badać i mówi, w internecie, gdy rzucił hasło zemsta, to się pojawiło w języku oczywiście angielskim, to był też Amerykanin, około 2 060 000 odwołań. Zemsta aż tyle razy występuje w różnych miejscach i internet to wyłapał. A gdy wrzucił wyraz przebaczenie, pomyślcie, ile razy się pojawiło. Chrześcijan na ziemi jest 2 miliardy. No to powinno się trochę pojawić, nie? 8 razy mniej. 260 tysięcy. A więc bardziej zajmujemy się zemstą niż przebaczeniem. Zemsta jest popularniejsza niż przebaczenie. I tu właśnie mamy coś takiego. I teraz ktoś musi zapłacić za winę przodka. I tu jest powiedziane dalej w księdze Samuela, że Jonatan wydaje synów Saula. Oni wbijają ich na Górze Pańskiej przed Panem na pal. I sobie wyobraźmy teraz tę śmierć. W spiekocie, na oczach ludzi. A matka tych, którzy tam zginęli, jej synowie, potem rozsieliła sobie na skalę szatę żałobną, no i pilnowała tych zwłok. No, straszny opis, straszny opis. Ale oni odeszli z tej góry nasyceni odpłatą. I teraz dopiero mówią, możemy was błogosławić. Za przeszłość nam zapłacono. I właśnie jaki tekst mi się przypomniał, ten piąty tekst? Hebrajczyków 12:24. Wyście nie przystąpili do góry Syjon. Dzięki Bogu, że nie jesteśmy syjonistami. Do góry Syjon żeśmy nie przystąpili. Oko za oko nas nie obowiązuje. Przystąpiliście do zgromadzenia ludzi zapisanych w niebiesie. I tam jest wymienione w tym 12 rozdziale Hebrajczyków, do kogo myśmy przystąpili. I między innymi do krwi. do krwi Bożego Baranka, do krwi Jezusa, która, dokończcie, lepiej przemawia niż krew Abla. Krwi Jezusa, krwi skazańców na krzyżu nie przysypowano ziemią. Ona spływała cały czas, przez godziny ich męczarni spływała i wsiąkała u stóp krzyża. To była śmierć niewolników. Nikt nie myślał o tym, aby ich krew potem przestała wołać. Zasłużyli, niech giną. Jezus się zgodził właśnie tak umierać. I krew Jego, mimo że nie przysypana, nie woła o pomstę. Ona inaczej mówi. Ona lepiej mówi niż krew Abla, bo nie oko za oko, lecz łaska za łaską, jak czytamy w Ewangelii według Jana. Wzięliśmy łaskę za łaską przez Jezusa Chrystusa. I właśnie ten nowy wzorzec, który jest bardzo intrygujący, który my dobrze znamy, wzbudził zainteresowanie latem 15 pewnego profesora z Florydy. Napisał książkę na temat zła, które się panoszy. Zaczął mówić o przebaczeniu, o znaczeniu przebaczenia w narodzie, w człowieku. Z czasem, po kilku latach, powstała fundacja, która zaczęła wspierać badania naukowe, i kilka uniwersytetów, ośrodków uniwersyteckich od 8 lat prowadzi badania naukowe i wiele osób zostało przebadanych i stwierdzono, że ludzie, którzy mają odruch przebaczenia, są skłonni do przebaczenia, że ci ludzie są zdrowsi psychicznie, emocjonalnie, są zdrowsi nawet i fizycznie. Mają mniej zawałów, mniej chorób, niższe ciśnienie, w ogóle badania są rewelacyjne. I stwierdzono coś, co Biblia od dawna mówi, z czego możemy być dumni, że znamy to bez badań naukowych. Pamiętam, gdy jako chłopiec miałem lat 7, 8, 9, 10 w szkole podstawowej, się wstydziłem, że jestem taki odmieniec. Bo 49 kolegów moich jest na lekcji religii, a ja jeden wychodzę. Bo nas było tylu w klasie, w pierwszych latach mojej szkoły. A ja muszę wychodzić z ostatniej ławki do przodu i wychodzę. I na korytarzu siedzę, bo się mną nikt nie zajmuje. A tam jest lekcja religii. I się głupio czułem. Ale tak postępowałem. Ojciec mój nie palił papierosów. A u nas nawet nauczyciele palili papierosy na lekcji. To nie było jak dzisiaj. Pamiętacie te czasy? To nie było takie niewłaściwe, to dzisiaj właśnie jest ten odwrót. Wtedy to był szpan, to była rzecz normalna. I potem by się pojawił takie hasło i dzień bez papierosa. 1 grudnia. Gdy państwo, rząd zaczął promować właśnie zdrowy tryb życia i żeby ograniczyć palenie tytoniu. Nagle poczułem się dowartościowany, że moi rodzice bez tych akcji państwowej, rządowej, bez tych haseł już dawno byli mądrzy i się nie kłócili, nie przeklinali, papierosów nie palili, nie kradli. Wszystko to, o czym mówiono nam, nauczano nas jako coś niebywałego, to było normalne w moim domu, w którym się urodziłem. I zacząłem być dumny. Zacząłem być dumny z tego, że oni już od dawna to, co teraz, do czego dochodzą ludzie tego świata, oni już dawno czynili. No i teraz zobaczcie, jak późno, dopiero od 15 lat zaczęto się zajmować naukowo sprawą przebaczenia. A my nie musimy tego znać od strony naukowej. I właśnie w tym okresie, lat temu dwa, wstrząsnęło opinią amerykańską pewne wydarzenie, gdy kierowca, młody kierowca, 32-letni kierowca zawodowy z samochodu ciężarowego wtargnął do szkoły, kazał wyjść nauczycielowi z dziećmi, a zostawił sobie 12 dziewczynek w wieku lat 7 do 12. I w trakcie pertraktacji z policją zastrzelił 5 dziewczynek, a 5 ranił. I popełnił samobójstwo. A nie to było szokiem, bo to jest szokujące oczywiście, ale nie to było szokiem, lecz reakcja rodziców i całej wspólnoty. Bo jeszcze podczas procesu sądowego ci rodzice i cała wspólnota chrześcijańska, Amisze amerykańscy, oświadczyli publicznie, że mu przebaczają. Gdy pytano rodziców, czy was ktoś zmusił? Nie, my tak uważamy, tak należy. I oni stanęli ponad tym wszystkim i temu człowiekowi przebaczyli. I to wzbudziło tym bardziej zainteresowanie, że trzeba coś zrobić z tym problemem. Że zemsta niszczy, przebaczenie uzdrawia. Ktoś doszedł do wniosku, że kiedyś Lincoln, gdy skończyła się wojna secesyjna, gdy w 10 tysiącach bitew zginęło ponad 600 tysięcy Amerykanów z rąk Amerykanów, to Lincoln na samym początku wydał edykt abolicyjny o amnestii, o przebaczeniu. I w swoim orędziu, kiedy głosił, nie mówił o dwóch grupach Amerykanów, północ, południe, o rozliczeniach, ale o czym mówił? Mówi, my jesteśmy jednym narodem. To jest hasło dzisiaj w Ameryce. We are one nation. Jesteśmy jedną nacją, jednym narodem. I patrzymy w przyszłość. Nas interesuje przyszłość. Jeśli ktoś prawo złamał, nie prawo wojenne, ale prawo kryminalne, jeśli się znęcał nad więźniami, nad jeńcami, to będzie karany. I przebadano wielu żołnierzy, oficerów. I tylko jeden oficer został ukarany, bo się znęcał nad jeńcami. I nikogo nie rozliczano. Pozbierano się i budowano już wspólną Amerykę. Jeden człowiek, człowiek wiary, człowiek Biblii, wiedział, co na tym piasku, pustynnym piasku, który się rusza, piasku nienawiści, co zbudować? Autostradę, mocną autostradę do nieba. Autostradę zbudowaną z przebaczenia, z właściwej postawy człowieka, z przebaczenia. Ktoś inny się zastanawiał, dlaczego tak niechętnie przebaczamy. Dlaczego częściej się wolimy zemścić, zapamiętywać o swojej krzywdzie, niż przebaczyć? I się pojawia taki wyraz empatia. Ojcze, przebacz, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy. Właśnie, jak i my. Bo jeśli ja pomyślę, że ja też plotkuję, ja też robię takie czy złe inne rzeczy, ja też jestem grzesznikiem, też upadam, też potrzebuję czyjegoś przebaczenia. To jakoś nam łatwiej jest tak po partnersku komuś, mimo że nas bardzo boli, w końcu przebaczyć. Ale jeśli cały czas rozpamiętujemy naszą winę, naszą krzywdę, ona w nas rośnie, rośnie i rośnie i w końcu widzimy, że jest to taki łot, najgorszy na świecie, a my jesteśmy tacy mali z naszą grzesznością, z naszymi wadami. I właśnie rozpamiętywanie nad własną krzywdą sprawia, że my się zmniejszamy, a ktoś bardzo rośnie w tym złu, w tej niechęci, nienawiści. Dlatego też dobrze jest pomyśleć sobie, Ojcze, przebacz mi, dlatego że ja też jestem skłonny do przebaczenia. I Ojciec wie i widzi tę wagę, która waży i widzi, ile my wkładamy tego przebaczenia i On też włoży swoje przebaczenie. I właśnie Pan Jezus uczy nas, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy. A gdy stoicie w modlitwie, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś. I pamiętamy tych dwóch uczniów, których Pan Jezus posłał, aby mu przygotowali drogę, gospodę tam w wiosce samarytańskiej i ich przepędzili. To oni ogarnięci świętym gniewem, jak Eliasz, wzorce biblijne teraz chcą wziąć. Jak Eliasz siedział i ogień posyłał i ginęły poszczególne oddziały wojska, tak Panie pozwól i my też po Eliaszowemu zrobimy i spuścimy ogień na te wioski. A więc połączyło się ich pragnienie zemsty z tą krwią na nagiej skale, z tym wszystkim razem to się wymieszało i się stworzyło święty ogień? Niby święty ogień. Ja nieraz sprawdzam swój gniew, czy jest to gniew święty, czy jest to gniew nieświęty. Dlaczego się gniewasz, pyta Bóg Kaina. Czemu się gniewasz? Czemu się twoja twarz zasępiła? Trzeba pomyśleć nad sobą. I Pan Jezus powiedział, nie wiecie, jakiego jesteście nastawienia, jakiego jesteście ducha. Dlatego też, gdy odchodził z tej ziemi, to mówi, Mesjasz będzie cierpiał. Trzeciego dnia wstanie z martwych i w Jego imię będzie głoszone co? Nawrócenie dla odpuszczenia grzechów wszystkim narodom. Będzie głoszone nawrócenie, przemiana, zmiana dla odpuszczenia grzechów. I potem, gdy patrzymy na dzieje apostolskie, to sobie wypisałem tutaj takie kilka miejsc, gdy Paweł w Antiochii mówi, niech będzie wam wiadome, mężowie, bracia, że przez tego Jezusa głoszone jest wam odpuszczenie grzechów, czyli przebaczenie. I że w nim każdy, kto wierzy, będzie usprawiedliwiony. Brat Wojtek właśnie mówił, że brakowało im tego usprawiedliwienia. Cztery kroki przeszli, wszystko zrobili, a jednak czegoś tam brakowało w środku, wewnątrz. I tam właśnie może wniknąć Boże Słowo, Duch Święty. I to nawrócenie, przebaczenie, odpuszczenie grzechów nie przez człowieka, lecz wewnątrz, przez wiarę sprawi, że człowiek się czuje nagle usprawiedliwiony, to znaczy jakby nigdy nie zgrzeszył. Albo gdy Paweł apostoł się nawracał, Szaweł, to Bóg mówi do niego, posyłam cię do tego ludu, by oczy ich otworzyć. By otworzyć ich oczy i odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, by dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. A więc musimy mieć zmianę, przemianę. Lincoln to miał odwagę wprowadzić. Ciekawe, że w naszym kraju chrześcijańskim nie wiem, czy ktoś ma odwagę. Może milczą ci odważni, a nieodważni domagają się ciągle rozliczeń. A się świat dziwi, że tak długo rany rozdrapujemy. Dlaczego? Niby właściwie, ale tak naprawdę ile krzywd się robi później. Dlaczego? I właśnie chrześcijanie, wziąłem tylko sobie Kolosan, rozdział trzeci. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w empatię, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy. I tam właśnie wśród wielu rzeczy jest wymieniona pokora. Ten artykuł, bo ja teraz dwa artykuły łączyłem, gdy mówiłem o różnych rzeczach, kończył się właśnie tym akcentem pokora. Jako człowiek prawdziwie pokorny, który widzi również i własną grzeszność, i własne błędy, ten człowiek jest w stanie być empatyczny, zrozumieć drugiego i nawet jest bardzo skrzywdzony, przebaczyć. I właśnie apostoł Piotr pyta się, Panie, ile razy mam odpuścić memu bratu, gdy zgrzeszy? Przeciwko mnie oczywiście, przeciwko mnie, gdy zgrzeszy. Czy aż do, ilu razy? Aż do 7 razy. Zobaczcie. Nie do 77, nie. Do 7 razy. To było straszne, bo pierwszy raz to jeszcze, ale trzeci raz to już naprawdę niemożliwe. A jeszcze 7 razy trzeba. I Piotr się pyta, apostoł Piotr się pyta. Ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini wobec mnie? I co usłyszał, dobrze wiecie. Teraz będę tego cytował. Zawsze mam przebaczać. 7-7 znaczy zawsze przebaczyć. I co znaczy wyraz przebaczać po grecku? Darować coś komuś, okazać się łaskawym, charizomai. Okazać się łaskawym, od charis, łaska. Przychylność, komuś coś darować. Co znaczy wyraz odpuścić? Mamy po polsku puścić. Afezis oznacza uwolnić z niewoli, ucisku, uwolnić od grzechu. A więc puścić, odpuścić, czyli wypuścić. I stąd mamy na wzór Chrystusa postępować w naszym codziennym życiu. Ja teraz nie mówię o wielkich sprawach. Ja mówię o codziennych takich sprawach, jak to, że moje powieki cały czas mrugają, twoje też, zauważyłem. Tak czy nie? I nawet nie wiemy, że one mrugają. Dzięki temu my możemy patrzeć i oczy nasze są cały czas odświeżane, wilgotne. I taki właśnie odruch przebaczenia, o to mi chodzi. Musimy sobie wypracować. Więc chodzi mi o odruch przebaczenia. Na wzór Chrystusa mamy wyzwalać przebaczenie. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. I właśnie jest problem tego ja. Czy ja umarłem, czy też dalej żyję? Jeśli umarłem z Chrystusem i w Chrystusie, to udowodniłem, że jestem człowiekiem pokornym. Że się upokorzyłem, że abdykowałem, z tronu wstąpiłem i jestem teraz zwyczajnym, szarym obywatelem. I czy martwy człowiek ma jakieś prawa? Dowód mu drą, albo teraz będą przecinać plastikowe. Traci wszelkie prawa umarły człowiek. A gdy mu nie zapłacą po 200 latach na cmentarzu, to i tam nawet straci prawo i kogoś innego pochowają na jego miejscu. A my ciągle umarli w Chrystusie, chcemy mieć prawa i się domagamy. Ale musi mnie przeprosić. Jak mnie nie przeprosi, nie przebaczę. Ileż razy ja to słyszę jako duszpasterz. I stąd wiem, że Jezus ma rację. Nie może być inaczej. I my musimy też się z tym zgodzić. To musi być decyzja. Ze względu na Chrystusa. W oparciu o wiarę w Boga. Na podstawie, na zasadzie walki o wiarę raz świętym przekazanej. Tak. Ze względu na Chrystusa. Ze względu na wiarę w Boga. I ze względu na to, że dał nam wiarę. Przekazał nam wiarę i musimy o nią walczyć. Muszę podjąć decyzję. Jak ci Amiszowie podjęli decyzję. I razem cała wspólnota przejawiła gen przebaczenia. Tak to nazwali profesorowie. To jest gen przebaczenia. Wspólnota przejawiła gen przebaczenia. Bądźcie inni dla drugich serdeczni. Odpuszczając sobie wzajemnie. Jak wam Bóg. Jeśli jest nam trudno na to się zdobyć, pomyślmy, że 8 razy więcej w nas zemsta woła o głos niż przebaczenie. 8 razy więcej. Jeśli nam jest trudno, to trzeba uklęknąć i Panie, wyznaję Ci mój grzech braku chęci przebaczenia. Trzeba to zrobić. Stwierdzić, Panie, jestem zarozumiały, dlatego że teraz ja jestem sędzią. Panie, ja powinienem oddać tę sprawę, tego człowieka, tę krzywdę w Twoje ręce. Ty się będziesz mścił. Ty będziesz sprawę prowadził. Ty będziesz moim sędzią i obrońcą. Panie, a ja cały czas chcę być i sędzią, i obrońcą. Panie, rezygnuję z tego. To jest decyzja, którą trzeba podjąć raz, solidnie, skutecznie. Wiem, o czym mówię, bo bez tego bym też i tu nie stał przed Wami. I wreszcie odczujemy przebaczenie, że Bóg nam przebacza nasze nieprzebaczenie, naszą hardość. To, że my wchodzimy w Jego kompetencje, że stajemy się sędziami w Jego miejsce. Gdy Bóg widzi, że myśmy się upokorzyli, świadomie, zdroworozsądkowo się upokorzyli, Bóg zaczyna nas przestawiać. I mówi, skup się bardziej na osobie, a nie na krzywdzie. Czy pamiętasz, że tyś też podobnie postąpił kiedyś i dlaczegoś tak zrobił? Bo byłem zdenerwowany. No właśnie, a ona nie mogła być? On nie mógł być? Bo wtedy właśnie miałem takie przypadki różne i się wyładowałem. No właśnie, a tam nie mogło tak być? Ale te słowa, takie. No a ty, tyś słów takich różnych, wielkich nie mówił, a potem żeś żałował? No tak, tam też tak może być. A więc spojrzeć na człowieka jak na siebie, a nie na krzywdę. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Módlcie się o tych, którzy was krzywdzą. Przyjmujcie jedni drugich, jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. List do Rzymian, 15 rozdział. Przyjmujcie jedni drugich. A więc skupić się na człowieku. Patrzeć na bliźniego oczami wiary, bożymi, jak na siebie. Miłuj bliźniego jak siebie samego. To jest bardzo ważna lekcja. Praktyczna lekcja w takiej sytuacji. I wtedy nagle zobaczymy partnerstwo że wszyscy upadamy i wszyscy potrzebujemy przebaczenia i wyrównania naszych win i błędów. A teraz Bóg mówi, jeżeli już dałeś spokój i na luz wrzuciłeś, to ja się zajmę tą osobą i ja będę ją zmienił. A gdy ta osoba będzie piszczeć w jakimś bólu, w jakichś trudnościach rozmaitych, nie ciesz się. Przyszła kryska na matyska, wyrzuć to ze swojej Biblii. Tego w Biblii nie ma, tak? Nie ma. Nie? Ale w naszej głowie to jest. Tak nie. Tylko módl się, błogosław, współczuj. I to prawda, że ja będę doświadczał i madło dokręcał i piłował, to prawda. Ale ty współczuj, bo ja będę działał na dobra tej osoby. Będę działał w tym celu, ażeby ta osoba zrobiła coś, o czym mówi Księga Izajasza. I już sobie teraz otwieram Księgę Izajasza i posłuchajcie, co jest tu napisane. Ten piękny rozdział 55, przyjdźcie do wód, pijcie bez pieniędzy, jedzcie, ale wiersz 7. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował. Niech przestępca porzuci. I naszym celem jest, jak było u Lincolna, by porzucić to, co jest za nami, by pomyśleć o przyszłości. Mamy być nadal małżeństwem, mamy być nadal ojcem i matką dla dzieci, mamy być nadal bratem i siostrą, mamy być nadal pracownikami, mamy przyszłość przed sobą jako ta grupa ludzi. Nie mamy innego wyjścia. Więc patrzmy na przyszłość. W przyszłość. I stąd dwie ważne postawy, czym chcę zakończyć. Obdarowujmy siebie przebaczeniem. Wyzwalajmy przebaczenie, nawet gdy ktoś nas nie prosi o przebaczenie, przebaczmy temu kierowcy, że on nas cały czas ściga, łamie prawo. Myśmy też złamali prawo, jechałem 20 ponad dopuszczalną, a on będzie jechał 40 i 60. No ale ja jadę też 20 ponad. I do mnie mówi ktoś, dodaj gaz, ja mówię, ale ja już łamię przepisy. Ale on bardziej. Więc wtedy ja zwalniam do 60 i wtedy on wyprzedza i pognął. I potem, gdy jedziemy za parę kilometrów, patrzymy, on stoi i nie pije kawy, nie. Tylko się spowiada. No więc w czasie, wiecie, no, ja często to muszę robić z sobą, powstrzymywać, pohamowywać, bo ja przekroczyłem o 10 czy o 20, on przekroczył o 100, o 60 czy o 50, no to jest jego problem. Obdarujmy go przebaczeniem i przepuśćmy go, niech jedzie. Z kolei pani policjantka co będzie mówić, czego będzie oczekiwać? Żeby to było ostatni raz. Już więcej nie będę. Przepraszam bardzo, tak? Przeprosimy. Przeprosimy. Gdy ten, który krzywdzi, dowie się, że skrzywdzony mu przebaczył, niech się zastanowi nad sobą i niech przyjmie to przebaczenie. Niech powie, przepraszam, że nie przeprosiłem. Przepraszam, że nie zauważyłem. Niech skruszeje. Bo jeśli ktoś nam przebaczy, a my dalej robimy to samo, to ten, kto nam przebaczy, jest wolny, ale ty masz problemy cały czas. Bo tego poczucie winy, żal, ból jest ziemią przykryty. Już nie woła z wnętrza i nie niszczy nam organizmu. I żyjemy w radości. I znamy tę szczęśliwość, prawda? Żyjemy w radości. Ale ta wina, ta krzywda, której tu już nie ma, nadal istnieje, tam jest i Bóg o tym wie. I kiedy się o to upomni. Natomiast gdy tamten, który skrzywdził, przeprosi, wycofa się, ureguluje, to i jego przestępstwo będzie ziemią przykryte. Nie będzie na nagiej skale. I otrzyma korzyści duszpasterskie. Będzie uwolniony od grzechu i winy. Od poczucia winy. Tu było poczucie krzywdy, które niszczy. A tu z kolei jest poczucie winy, które też niszczy. I psychologowie powiadają, że bardzo wiele chorób wywołanych jest przez poczucie winy i to przez nieuświadomione poczucie winy. Dlatego też, gdy jesteśmy niewrażliwi na to, że kogoś krzywdzimy, gdy ktoś nam na to uwagę zwróci, uwrażliwijmy siebie nie w arogancję, ale w pokorę pójdźmy bardziej, abyśmy byli również uzdrowieni od poczucia winy, które w nas jest nieuświadomione. Bracia i siostry, nie wiem, co dalej mówić, bo resztę to chyba sami wiecie, prawda? Trzeba to zrobić. I właśnie Pan Jezus powiedział, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują. I teraz ja proszę pomyśleć, co zrobić dobrego osobie, która mnie skrzywdziła. Co dobrego jej zrobić? Na razie nie wiem. Powstańmy razem, to dowiemy się modlitwy, dobrze?